List apostoła Pawła do Kolosan otwierają następujące słowa pozdrowienia. Paweł z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa i brat Tymoteusz do tych braci w Kolosach, którzy uwierzyli i poświęcili się Chrystusowi. Niech Bóg, nasz Ojciec, obdarzy was łaską i pokojem. Prawdziwy chrześcijanin nie może napisać ani jednego zdania bez ukazania swej wielkiej wiary, która jest podwaliną wszystkich jego myśli. Apostoł Paweł nie był nigdy w Kolosach, musi więc niejako przedstawić się. Musi rozpocząć swój list od wyjaśnienia, jakie ma uprawnienia, by w ogóle wysyłać tego rodzaju listy. Czyni to przy pomocy słowa apostolos. To greckie słowo znaczy dokładnie ten, który jest wysłany, posłaniec, przedstawiciel, ambasador. Uprawnieniem apostoła Pawła, by pisać taki list, jest to, że jest posłany przez Boga, by być jego ambasadorem wśród pogan. Co więcej, jest on apostołem z woli Boga. Nie jest to stanowisko, które otrzymał czy kupił. Zostało mu one dane przez Boga. Nie ty wybrałeś mnie, powiedział Jezus, ale ja wybieram ciebie. Tu właśnie na samym wstępie listu zawarta jest doktryna łaski. Człowiek nie jest nigdy tym, kim sam siebie czyni. Jest tym, kim czyni go Bóg. Na samym wstępie naszych rozważań pokuśmy się o chwilę refleksji. Zastanówmy się. Czy akceptujemy siebie takimi, jakimi uczynił nas Bóg? Czy jest dla nas ważniejsze, by odkryć Jego plan odnośnie naszego życia, niż realizować swoje własne pragnienia? Czy naprawdę chcemy żyć w taki sposób, jaki zamierzył to Bóg? I czy jesteśmy przekonani, że to przyniesie nam pełnię, satysfakcję, prawdziwe szczęście? To ważne pytania. Apostoł Paweł wymienia na wstępie listu obok swojego imię Tymoteusza. Podkreśla, że pisze także w jego imieniu i nazywa go bratem. Tak samo określa też w pierwszym liście do Koryntian Sostenesa i Apollosa, a więc swoich współpracowników. Podstawową potrzebą chrześcijańskiej służby i pełnionej w niej funkcji jest uczucie braterstwa. Pewien wysoko urodzony Hindus o imieniu Premanand, który został chrześcijaninem, opowiada w swojej autobiografii o ojcu z misji oksfordzkiej w Kalkucie. Ojciec Brown był przyjacielem wszystkich ludzi, ale szczególną przyjaźnią darzył dorożkarzy, furmanów, konduktorów tramwajowych, służących, jak również setki małych uliczników. W późniejszych latach życia, podczas podróży po Indiach, Premanand często spotykał ludzi, którzy przebywali w Kalkucie. Ludzie ci zawsze pytali o ojca Browna w ten sposób. Czy żyje jeszcze ten przyjaciel biednych dzieci? Ten, który zawsze szedł ramię w ramię z ubogimi? Jeden z historyków opowiada, w jakich słowach jego ojciec opisywał dziadka. Był on przyjacielem ubogich, nie będąc ich panem, i przyjacielem bogaczy, nie będąc służalczym. Mówiąc potocznie, pierwszą potrzebą chrześcijanina jest umiejętność przestawania ze wszystkimi ludźmi. Tymoteusz nie jest określony mianem kaznodziei, nauczyciela, teologa czy też zarządcy, ale mianem brata. Ten, kto stoi na uboczu, nie może być nigdy prawdziwym sługą Jezusa Chrystusa. Innym interesującym i ważnym faktem jest to, że apostoł Paweł kieruje swoich wierzących braci w Chrystusie, którzy są w Kolosach. Tak dosłownie pisze apostoł. W tej materii zwyczaje Pawła ulegają zmianie. We wcześniejszych bowiem listach zawsze zwracał się do Kościoła, do wspólnoty. Na przykład najwcześniejsze listy apostoła, pierwszy i drugi list do Tesaloniczan, a także pierwszy i drugi list do Koryntian, czy list do Galacjan, wszystkie te pisma są skierowane do kościołów, do wspólnot, tych miejscowościach. Ale począwszy od listu do Rzymian, wszystkie późniejsze adresowane są do świętych i wierzących w danych miejscowościach. Tak jest w listach do Kolosan, do Filipian i do Efezjan. W miarę dojrzewania apostoł Paweł coraz lepiej rozumiał, że najważniejsi są pojedynczy ludzie. Kościół nie jest bowiem abstrakcyjną całością. Składa się z poszczególnych mężczyzn, kobiet i dzieci. Pozdrowienie apostoła kończy się bardzo znaczącym umieszczeniem dwóch ważnych określeń obok siebie. Apostoł pisze do chrześcijan, którzy są w Kolosach i którzy są w Chrystusie. Chrześcijanin zawsze porusza się w dwóch przestrzeniach. Znajduje się on w określonym miejscu na świecie, ale również jest ukryty w Chrystusie. Żyje jak gdyby w dwóch wymiarach. Na świecie, którego obowiązków nie lekceważy, ale oprócz tego i przede wszystkim żyje w Chrystusie. Na tym świecie może przenosić się z miejsca na miejsce, ale gdziekolwiek by się znajdował, jest równocześnie w Chrystusie. Dlatego warunki zewnętrzne mają dla niego niewielkie, niedecydujące znaczenie. Nie od nich zależy jego wewnętrzny pokój i radość. Z tej przyczyny wkłada całe serce w każdą wykonywaną pracę, nawet jeśli jest ona nieprzyjemna, służebna, a może przynosząca cierpienie i gorsza niż mógłby się spodziewać. Zapłata za trud może być niewielka, może też nie otrzymać nagrody. Mimo to chrześcijanin pracuje pilnie, z radością i bez słowa skargi, ponieważ żyje on w Chrystusie i wykonuje swoją pracę dla Pana. Każdy z nas żyje w swoich własnych Kolosach, ale jesteśmy ukryci w Chrystusie. I to Chrystus nadaje ton naszemu życiu. W początkowych wierszach swojego listu apostoł Paweł obok pozdrowienia zamieszcza serdeczne życzenie. Niech Bóg, nasz Ojciec, obdarzy was łaską i pokojem. A potem następują słowa apostolskiego podziękowania. Czytamy od wiersza trzeciego. Zawsze za was dziękuję w modlitwach Bogu, Ojcu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Słyszałem bowiem o wierze, jaka was łączy z Chrystusem i o miłości, którą okazujecie wszystkim współwyznawcom, pod wpływem nadziei na to, co jest dla nas przygotowane w niebie. Słyszeliście o niej już wcześniej. Dzięki prawdziwym słowom Ewangelii dotarła ona do was, jak i do całego świata, wzrasta i przynosi owoce, także wśród was. Od tej chwili, gdy usłyszeliście i poznaliście prawdziwą łaskę Bożą, nauczył was tego drogi mój współpracownik Epafras, wierny wam sługa Chrystusa, który przyniósł mi wiadomość o waszej duchowej miłości. To wspaniałe słowa. Poznajemy istotę życia chrześcijańskiego. Apostoł Paweł cieszy się z całego serca i dziękuje Bogu za wieści o chrześcijanach w Kolosach. Wieści, które dotyczą dwóch ważnych wartości w ich życiu: wiary w Chrystusa i miłości względem bliźnich. Są to dwa główne aspekty życia chrześcijańskiego. Chrześcijanin musi posiadać wiarę, musi wiedzieć, w co wierzy, ale musi też odznaczać się miłością do ludzi i wiarę swoją wprowadzać w czyn. Nie wystarczy po prostu wierzyć, ponieważ może istnieć ortodoksyjna wiara, która nie zna miłości. Z drugiej strony nie wystarcza tylko miłować bliźnich, gdyż bez prawdziwej wiary może przerodzić się ona w coś sentymentalnego, może i naiwnego. Zaangażowanie chrześcijanina idzie zawsze w dwóch kierunkach. Jest on oddany Jezusowi Chrystusowi i kocha swoich bliźnich. Wiara w Chrystusa i miłość względem ludzi to dwa filary życia chrześcijanina. Wiara i miłość zależą od nadziei, która jest przygotowana w niebie. O tym pisze apostoł. I zastanówmy się, co właściwie ma na myśli. Czy prosi Kolosan, żeby okazywali wiarę w Boga i miłość do ludzi, jedynie dla nadziei i nagrody, którą pewnego dnia otrzymają? Czy jest to rodzaj cukierka w niebie? Pomyślmy, lojalność względem Chrystusa może przysporzyć człowiekowi wielkich strat, wiele bólu, cierpienia. Z wielu rzeczami musi człowiek wierzący pożegnać się na zawsze. Taki rodzaj miłości wielu ludziom mógłby wydawać się odpowiedni tylko dla głupca. Dlaczego ktoś miałby spędzać życie na bezinteresownej służbie? Dlaczego nie spędzać życia tak, jak robi to cały świat? Dlaczego nie zepchnąć słabszego człowieka, może swojego konkurenta, z drogi i wygrać swoje interesy? Odpowiedź brzmi: z powodu nadziei, która jest nam dana. Pewien poeta tak to wyraził: zło na świecie triumfuje, jednak prawda ma swą moc. Chociaż prawda na szafocie, zło na tronie, w dzień i w noc. Lecz ten szafot w przyszłość dąży, a za nieprzejrzaną mgłą stoi w cieniu Bóg Wszechmocny, troszcząc się o trzodę swą. Tak, chrześcijanie mają tę nadzieję, że drogi Boże są najlepsze i jedynie na nich można znaleźć prawdziwy pokój, jedyną prawdziwą, głęboką radość oraz prawdziwą, trwałą nagrodę. Lojalność, posłuszeństwo względem Chrystusa może przysporzyć nam przykrości tu na ziemi, ale ostatnie słowo nie zostało jeszcze wypowiedziane. Świat może śmiać się pogardliwie z szaleństwa takiej miłości, ale głupota ta jest lepsza od ludzkiej mądrości. Nadzieja chrześcijanina leży w przekonaniu, że lepiej jest oddać życie Bogu, niż wierzyć światu. Wiara i miłość rodzą się ze słuchania prawdziwych słów Ewangelii, podkreśla apostoł. Zaufaliście dobrej nowinie o Chrystusie, przyjęliście ją i to was przemieniło. Dotarła ona do was, jak i do całego świata, wzrasta i przynosi owoce, także wśród was. Od tej chwili, gdy usłyszeliście i poznaliście prawdziwą łaskę Boga, nauczył was tego drogi mój współpracownik Epafras, wierny wam sługa Chrystusa, który przyniósł mi wiadomość o waszej duchowej miłości. Te słowa stanowią rodzaj podsumowania wszystkiego, czym jest Ewangelia i jaka jest jej rola. Apostoł narodów ma wiele do powiedzenia o nadziei, którą Kolosanie już znają i zaakceptowali. Po pierwsze, Ewangelia jest dobrą nowiną o Bogu. Jej posłanie pochodzi od Boga, który jest przyjacielem i kocha każdego człowieka. Ewangelia ustanawia prawidłowy stosunek ludzi względem Boga, raczej Boga względem ludzi. Po drugie, Ewangelia jest prawdą. Wszystkie poprzednie religie można by nazwać domysłami na temat Boga. Ewangelia nie daje domniemywań, lecz pewniki. Ewangelia jest, po trzecie, uniwersalna dla całego świata. Nie jest zastrzeżona dla jednej rasy, jednego narodu, czy też jednej klasy społecznej. Niewiele jest na świecie rzeczy dostępnych dla wszystkich ludzi. Umysłowe zdolności decydują o możliwościach podjęcia studiów. Przynależność do określonej warstwy społecznej decyduje nieraz o środowisku, w jakim dany człowiek się obraca. Bogactwa materialne stanowią o dobrach, jakie może zgromadzić człowiek w swoim ziemskim życiu. Osobiste uzdolnienia decydują o możliwościach działania. Ale posłanie Ewangelii jest otwarte dla wszystkich, bez wyjątku. Dalej, Ewangelia wydaje owoce i rozrasta się, jak pisze apostoł. Ewangelia posiada siłę, która może zmienić zarówno jednostkę, jak i całe społeczeństwo. Jest to prawda historyczna. Ewangelia może zmienić grzesznika w dobrego człowieka, a także uwolnić społeczeństwo od samolubstwa, od okrucieństwa. Tak, by ludzie otrzymali szansę, której pragnie dla nich Bóg. Ewangelia mówi o łasce Boga. Jest ona nie tyle wiadomością o tym, czego żąda Bóg, ale o tym, co nam On ofiaruje. Mówi nam Ewangelia więcej o darach dla ludzkości niż o wymaganiach. Ewangelia jest przekazywana przez ludzi. Epafras zaniósł Ewangelię Kolosanom. Konieczne jest istnienie ludzkiego kanału, przez który Ewangelia trafia do człowieka. Tu właśnie zaczyna się nasza rola. Znajomość dobrej nowiny zawartej w Ewangelii pociąga za sobą obowiązek dzielenia się z nią. To, co zostało dane od Boga, musi być przekazane dalej przez człowieka. Jezus Chrystus potrzebuje nas, abyśmy byli Jego rękami, Jego stopami i ustami, przynoszącymi Ewangelię tym, którzy tak bardzo jej potrzebują. Apostoł Paweł był wielkim modlicielem. Pamiętał o wszystkich wspólnotach chrześcijańskich i nosił je w modlitwach. Również Kolosan zapewnia, że modli się o nich nieustannie. Czytamy od 9 wiersza. Od chwili, gdy o tym usłyszałem, nie przestaję modlić się za was i prosić, abyście w pełni poznali wolę Boga i zrozumieli ją dzięki duchowi mądrości. Modlę się też, aby wasze postępowanie było miłe Panu, by przyniosło owoc w postaci dobrych czynów i abyście coraz lepiej poznawali Boga. Niech was wzmocni pełnia siły, jaka płynie z potęgi Jego majestatu, abyście zawsze byli cierpliwi i wytrwali. Z radością dziękujcie Ojcu, bo On dał wam prawo do udziału w dobrach, które w Królestwie Światłości zachował dla swego ludu. To wspaniała modlitwa. Dowiadujemy się dzięki wyznaniu apostoła, że modlitwa powinna zawierać dwie wielkie prośby. Prośbę o zdolność rozpoznawania woli Boga i prośbę o siły umożliwiające wykonanie tej woli. Modlitwa rozpoczyna się prośbą, byśmy doszli do poznania woli Boga. Jest to wielka rzecz, poznać wolę Pana. Nie próbujemy skłonić Boga, by nas wysłuchał, ale zmuszamy siebie do słuchania Jego. Nie próbujemy przekonać Go, aby uczynił to, czego chcemy, lecz staramy się dowiedzieć, czego On od nas oczekuje i co On pragnie uczynić. A przecież często w czasie modlitwy zdarza się, że mówimy: niech się zmieni wola Twoja, zamiast niech się dzieje Twoja wola. Pierwszym celem modlitwy powinno być nie tyle przemawianie do Boga, ile wysłuchanie Go. Ludzie muszą pojąć tę wolę Bożą. Modlimy się o duchową mądrość i zrozumienie. Mądrość duchowa to sofia w greckim oryginale. Można przetłumaczyć ten wyraz jako znajomość podstawowych zasad. Zrozumienie, sunesis, Grecy czasami rozumieli jako wiedzę, mając na myśli umiejętność zastosowania najważniejszych zasad w każdej sytuacji, jaka może zaistnieć w życiu. Kiedy więc apostoł modli się, aby jego przyjaciele posiadali mądrość i zrozumienie, prosi, by zrozumieli wielkie prawdy chrześcijaństwa i umieli zastosować je w przedsięwzięciach i w decyzjach, jakie przynosi im życie codzienne. Łatwo może się zdarzyć, że człowiek, będący mistrzem w teologii, w życiu ponosi kompletne fiasko. Umiejąc pisać i mówić o odwiecznych prawdach, jest równocześnie bezradny, gdy chodzi o zastosowanie ich w sytuacjach, na które natrafia w życiu. Chrześcijanin musi rozumieć istotę chrześcijaństwa nie w próżni i nie teoretycznie, lecz w sprawach życia codziennego. Z poznania woli Bożej, z mądrości i zrozumienia musi wynikać dobre postępowanie. Apostoł modli się o to, by przyjaciele jego postępowali w sposób godny Pana, ku Jego upodobaniu. Nie ma na świecie nic tak praktycznego jak modlitwa. Nie jest to ucieczka od rzeczywistości. Modlitwa i działanie idą w parze. Nie modlimy się, żeby uciec od życia, ale by móc lepiej stawić mu czoła. Aby tego dokonać, trzeba duchowych sił. Apostoł modli się o utwierdzenie przyjaciół wszelką mocą Bożą. Wielkim problemem życia jest nie wiedza, co należy robić, ale siły, by to wykonać. W większości wypadków zdajemy sobie sprawę z tego, co powinniśmy czynić. Natomiast problem stanowi wprowadzenie w czyn naszej wiedzy, naszego poznania. Moc Boża jest tym, czego potrzebujemy i otrzymujemy ją przez modlitwę. Gdyby Bóg ograniczał się do objawienia swojej woli, byłaby to sytuacja, która by nas przygniatała. Jednak Bóg uzdalnia nas także do wykonywania Jego woli. Słyszałem kiedyś modlitwę: Panie, dopomóż, aby z naszych wspaniałych zamiarów zrodził się choć jeden czyn. I tak powinniśmy się modlić. Najwspanialsze dary w życiu, wiedzę i moc, otrzymujemy przez modlitwę.